Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam Państwa bardzo serdecznie w środę 19 maja. Na wstępie skrót dzisiejszych doniesień. Premier Australii w przededniu ogłoszenia budżetu Wiktorii apeluje o niepodnoszenie podatków. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi promocję Polskiego Ładu jak kampanię przedwyborczą. Tysiące lekarzy w Tokio radzą odwołanie Igrzysk Olimpijskich. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. W Australii premier Scott Morrison zapewnia, że plany jego rządu na odnowę kraju po pandemii opierają się na utrzymaniu podatków bez ich podnoszenia, w szczególności dla przedsiębiorców zapewniających miejsca pracy. Premier Morrison wyraził zaniepokojenie perspektywą podniesienia podatków w Wiktorii, gdzie jutro lejburzystowski rząd stanowy ogłosi swój budżet.
That's not how you grow your economy. That's not how you get people in work. That's not how you help them buy their first home. You achieve those things by keeping taxes low. There's a big job to do here in Australia, a huge job to do. And businesses are rolling up their sleeves. Workers are rolling up their sleeves. And they're being supported by the lower tax environment that we've created.
Premier Scott Morrison na dzisiejszej konferencji prasowej w Wiktorii powtórzył, że, cytuję, otwarcie granic Australii nie będzie bezpieczne jeszcze przez jakiś czas. 6 tysięcy japońskich medyków z Tokijskiego Stowarzyszenia Lekarzy zaapelowało o odwołanie Igrzysk Olimpijskich. Z powodu wzrostu liczby chorych na COVID-19 w niektórych szpitalach w Japonii zaczyna brakować miejsc. O szczegółach dla informacyjnej agencji radiowej Tomasz Sajewicz.
Tokijskie Stowarzyszenie Lekarzy wystosowało list otwarty do premiera Japonii Yoshihide Sugi. Zwrócono się w nim z apelem o wpłynięcie na Międzynarodowy Komitet Olimpijski i odwołanie letnich igrzysk w Tokio, które mają rozpocząć się za niespełna 10 tygodni. Lekarze argumentują, że japońska służba zdrowia, w szczególności w dużych metropoliach, takich jak Tokio, ze względu na znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, jest bliska maksymalnego obciążenia. W ubiegłym tygodniu japońskie władze po raz trzeci przedłużyły stan wyjątkowy w Tokio i kilku innych prefekturach do końca maja. Przedstawiciele stowarzyszenia w otwartym liście argumentują, że w miesiącach letnich upały przyczynią się do zwiększenia liczby pacjentów, a jeśli igrzyska wpłyną na wzrost zgonów, Japonia poniesie największą odpowiedzialność. Władze Japonii niejednokrotnie zapewniały, że igrzyska odbędą się w ścisłym reżimie pandemicznym. W Azji obserwowany jest jednak kolejny wzrost zakażeń. Światowe Forum Ekonomiczne z tego powodu odwołało już planowany na sierpień szczyt w Singapurze. Tomasz Sajewicz, Pekin.
Tymczasem w Stanach Zjednoczonych marszałek Izby Reprezentantów Nancy Pelosi wezwała do dyplomatycznego bojkotu zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. Wskazując na łamanie praw człowieka przez władze Chin, Pelosi stwierdziła, że obecność przywódców światowych podczas otwarcia olimpiady planowanego na 4 lutego będzie niestosowna wobec trwających w Chinach prześladowań muzułmańskich Ujgurów. Służby medyczne Singapuru ostrzegają, że indyjski wariant koronawirusa może być bardziej zakaźny dla dzieci i młodzieży. Od dzisiaj do końca roku szkolnego w Singapurze będzie obowiązywało nauczanie zdalne. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
Minister zdrowia Singapuru poinformował, że tzw. indyjski wariant patogenu B1617 może być bardziej zakaźny dla dzieci i młodzieży. Władze Singapuru nie podały jednak, ile dzieci zakaziło się tam nowym wariantem koronawirusa. W Singapurze, gdzie mieszka ponad 5,5 miliona osób, od początku pandemii koronawirusem zakaziło się niewiele ponad 60 tysięcy. W ostatnich tygodniach odnotowywany jest tam jednak wzrost zakażeń, a władze wprowadziły w weekend pakiet ograniczeń pandemicznych. Singapur zwrócił się też z zapytaniem do koncernu Pfizer o możliwość podawania szczepionki tej firmy osobom poniżej 16 roku życia.
Kraje Unii Europejskiej przedłużyły o rok do maja 2022 sankcje wobec osób i firm odpowiedzialnych za cyberataki. Obecnie restrykcjami objętych jest 8 osób, które mają zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie, a także 4 firmy z zablokowanymi aktywami w Unii. O szczegółach dla Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Płomecka.
Ramy prawne zostały uzgodnione w Unii przed 2 laty, ale długo państwa członkowskie nie decydowały się na nałożenie sankcji za cyberataki. Sytuacja zmieniła się w lipcu ubiegłego roku, kiedy wspólnota nałożyła sankcje na Rosję, Chiny i Koreę Północną. To była reakcja na głośne ataki hakerskie zorganizowane w ostatnich kilku latach, które miały zasięg globalny, ale dotknęły europejskie kraje. Jesienią sankcje za cyberprzestępstwa zostały nałożone po raz drugi. Wtedy za ataki na niemiecki Bundestag w 2015 roku. Na czarną listę został wpisany szef rosyjskiego wywiadu wojskowego, tajna jednostka wojskowa uważana za główny ośrodek cyberwojny GRU, a także haker współpracujący z rosyjskim wywiadem. Beata Płomecka, Bruksela.
Na Kremlu w obecności szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa odbyła się ceremonia wręczenia listów uwierzytelniających 23 ambasadorów, w tym Polski, Rumunii, Holandii i Szwajcarii. Prezydent Rosji Władimir Putin, zwracając się do ambasadora Polski Krzysztofa Krajewskiego, podkreślił, że między Moskwą i Warszawą nawarstwiło się wiele trudnych kwestii, które powinny zostać uregulowane, opierając się na pragmatyzmie. Krzysztof Krajewski objął placówkę w Moskwie w marcu. Wcześniej był ambasadorem w Bułgarii i Azerbejdżanie, a także dyrektorem protokołu dyplomatycznego w polskim MSZ-cie. Po uroczystości na Kremlu polski dyplomata uczcił 101. rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, składając kwiaty obok pomnika papieża Polaka w Moskiewskiej Bibliotece Literatury Zagranicznej. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi w kraju objazdową promocję Polskiego Ładu, założeń programowych rządu dotyczących m.in. systemu podatkowego, emerytur i służby zdrowia, polityki mieszkaniowej oraz inwestycji. W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która obejmuje budżet na lata 2021-2027 i Fundusz Odbudowy po pandemii, dla Polski zarezerwowano 770 miliardów złotych. Opozycja w kraju wskazuje, że rząd wykorzystuje sytuację do własnej promocji przypominającej kampanię wyborczą, podczas gdy Koalicja Obywatelska nie jest w stanie dojść do porozumienia. Niedawno władze Platformy usunęły z szeregu członków dwóch posłów Ireneusza Rasia oraz Pawła Zaleskiego za, jak podano, nielojalność. Swoje odejście ogłosiła europosłanka Róża Thun. Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski o sytuacji Platformy mówił w tym tygodniu w Polskim Radiu 24.
Wszystko tak naprawdę zależy od władz klubu i od władz partii, bo scenariusze mogą moim zdaniem być tylko dwa. Znaczy, jeden scenariusz to taki, gdzie ratuje się sytuację i formacja wychodzi z tego zakrętu i ma szansę wygrywać wybory, albo scenariusz numer dwa, który mówi, partia polityczna, środowisko polityczne powoli, acz systematycznie zostaje spychane bądź schodzi ze sceny politycznej.
Prawo i Sprawiedliwość zapowiada ponad 100 projektów ustaw i dodatkowe posiedzenia Sejmu. Rzeczniczka partii poseł Anita Czerwińska poinformowała, że w ten piątek debatą o zdrowiu PiS rozpocznie serię dyskusji o nowych projektach z udziałem parlamentarzystów, samorządowców i ekspertów.
To są założenia. Wiem, że one już przez te ostatnie dni rozpaliły dyskusję i może oczekuje się od nas jakichś konkretów, szczegółów, ale jednak póki co przedstawiliśmy założenia, teraz będziemy je konkretyzować w projektach ustaw jak najbardziej. Jesteśmy otwarci na dialog, dyskusję, taką właśnie społeczną, ogólną debatę, bo przecież to będzie dotyczyć przede wszystkim obywateli, Polaków.
Ministerstwo Finansów zapowiada, że projekty ustaw składających się na program Polski Ład będą gotowe do końca czerwca. W lipcu projektami ma zająć się rząd, a jesienią parlament, co pozwoli na ich wejście w życie od przyszłego roku. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że celem projektu jest wyrównanie szans na dobre życie dla mniej zarabiających.
Trzy najważniejsze zmiany, jakie proponujemy, to podniesienie kwoty wolnej od podatku. Będzie ona teraz już na europejskim poziomie. Podniesiemy drugi próg podatkowy i wzmocnimy klasę średnią. Na zmianach nie straci klasa średnia. Zostanie dla nich wprowadzona dodatkowa ulga. I ujednoliczymy wysokość składki zdrowotnej i sposób jej liczenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny płacić taką samą składkę, jak i pracownicy.
Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z internautami na Facebooku i odpowiadał na pytania. Sesja Q&A poruszyła m.in. zagrożenie czwartą falą koronawirusa.
Jeżeli nie osiągniemy odporności zbiorowej, ta jest możliwa tylko wtedy, kiedy osiągniemy pewien poziom procentowy zaszczepienia w całym społeczeństwie, to właśnie ta czwarta fala grozi, a w ślad za nią wszystkie te różne polityki pandemiczne, których absolutnie bym nie chciał. Ale ta fatalna choroba niestety jest bardzo groźna i już nieraz przechytrzyła, jeśli mogę użyć takiego słowa, wiele państw świata.
I jeszcze jedna wiadomość. Konsulat Polski we Lwowie zorganizował wycieczki tematyczne śladami lwowskich patronów. Ich uczestnicy podążali śladami takich osób jak twórca szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, biolog Rudolf Weigl oraz lekarz i epidemiolog ksiądz Henryk Mozing. Ze Lwowa dla Informacyjnej Agencji Radiowej Eugeniusz Sało.
Uczniowie zwiedzili Instytut Epidemiologii, w którym pracowali Rudolf Weigl i ksiądz Henryk Mosing oraz kamienice, w których mieszkali naukowcy. Uczennica szkoły imienia Marii Konopnickiej we Lwowie, Daryna Artyszczuk, zwróciła uwagę na potrzebę pamięci o takich osobach, które swoim odkryciem przyczyniły się o uratowania wielu osób.
Ponieważ mamy teraz pandemię koronawirusu, bardzo ważne było wiedzieć to, co pomogło uratować ludzi w ten czas.
Przewodniczka po Lwowie Jadwiga Pańkowska również zauważyła aktualność wycieczki poświęconej twórcom szczepionki przeciw tyfusowi.
Młodzież musi znać historię nie tylko naszego miasta, tylko ogólną, o kamienicach, o świątyniach, ale właśnie tych wybitnych uczonych, którzy tutaj pracowali.
Do końca maja odbędą się jeszcze wędrówki śladami m.in. Gabrieli Zapolskiej i Stanisława Lema. Ze Lwowa Eugeniusz Sało.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego wynosił wczoraj 2,89 zł. Dolar australijski jest dzisiaj wart 78 centów amerykańskich. Pogoda na jutro w australijskich stolicach stanowych. Adelaida, temperatura maksymalna 21 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, Brisbane słonecznie 23 stopnie, Canberra po porannych przymrozkach, zachmurzenie umiarkowane, maksymalnie 16 stopni, Darwin 33 stopnie i słonecznie, Hobart przelotny deszcz 16 stopni, Melbourne 17, możliwy niewielki deszcz, Perth 25 stopni Celsjusza i dużo słońca, Sydney 21, zachmurzenie umiarkowane. A w Polsce chłodno i deszczowo z możliwością wystąpienia burz. Temperatura maksymalna od 14 do 18 stopni Celsjusza. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości radia SBS.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.